Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Low Kinga, w którym postaramy się omówić nadchodzącą galę UFC 204, który, jak pewnie wszyscy wiedzą, main eventem będzie starcie Michaela Bispinga, próbującego wybić ostatki zębów Danowi Hendersonowi, ale pomimo tego, że ta walka wygląda dość dziwnie, to mamy na tej
Nazywajmy
karcie...
rzeczy po imieniu, nikogo.
No, nie chciałem być aż tak oficjalnie krytyczny, ale oczywiście przychylam się tutaj do opinii Bolta, który jest ze mną dzisiaj jako jedyny z naszej ekipy.
Dzień dobry, witam.
I razem ze mną będzie tutaj pseudo rzucał, jak to Bolt kiedyś określił, rzucał czerstwe żarciki i pseudotechniczne analizy, mniej więcej coś w tym stylu.
A i owszem.
I owszem, polecimy sobie od góry prelimsów, które według naszej rozpiski zamyka, czyli u nas otwiera starcie Brada Piketa z Jurim Alcantarą. No starcie, które mi się wydaje, że no ciężko widzieć tutaj szansę w nim Piketa. Ale może to tylko moje zdanie. Znaczy, no, biorąc pod uwagę ostatnią walkę Piketa z Rivera, i tak dość niespodziewanie dla mnie ją wygrał, ale no nie pokazał, jak dla mnie, no, niczego, co by go mogło faworyzować z mocnym Alcantarą, bądź co bądź mocnym Alcantarą. Jego zapasy, które wyglądały całkiem ok na tle Marajo, no nie są, no, przepraszam, na tle meksykańskiego, amerykanina meksykańskiego pochodzenia, jak dla mnie nie mają żadnej szansy bytu z Alcantarą. Wydaje mi się, że to może się, żeby Piket to wygrał, musiałoby stać się naprawdę jakieś połączenie nadludzkiej siły wywołanej dopingiem angielskich kibiców i słabości Alcantary, którą chyba już pokazuje, mi się tak wydaje, z walki na walkę, bo już pierwszej młodości nie jest, bo no, szczerze powiedziawszy, widzę wszystko, każdy aspekt MMA po stronie Juriego Alcantary. Bolt, może boks, co sądzisz na ten temat? Jakieś szanse w tym aspekcie dla Piketa?
No właśnie, w tym aspekcie widziałbym największe szanse dla Piketa, w tym i w jego lepszej kondycji niż Alcantary. Obaj, jeżeli chodzi o techniki bokserskie, bardzo lubią w kontrach. Przy czym o ile Piket jest tym, powiedzmy, że bardziej elegancki, to Alcantara ma taką jedną oczywistą przewagę, a mianowicie mocniej uderza. I nie wyobrażam sobie sytuacji, w której Alcantara je parę tych kontr podczas swoich akcji, tym bardziej, że on nie jest jakimś wielkim fanem uderzenia kombinacjami, zwłaszcza dłuższymi. To sądzę, że nawet jeżeli Piket trafi swoimi, że tak to matematycznie ma 5 kontrami, to Alcantara będzie potrzebował jednej takiej kontry, aby Piketa powalić. Nie mówię, że skończyć, ale powalić, bo Piket jest piekielnie trudny do skończenia. Także w tym aspekcie techniczną przewagę dawałbym właśnie Brytyjczykowi. Ale to chodzą jeszcze potężne kopnięcia Alcantary. Zwłaszcza upodobał sobie kopnięcia na korpus. Myślę, że rozmaite obrotówki czy kopnięcia dębska Puaido nie są mu obce. Zatrudniejszym kickboxerem na pewno jest Brazylijczyk. Choć Piket jest nieco płynniejszy w swoich akcjach. Przy czym Alcantara ma właśnie przewagę w uderzeniu. Jeden z najmocniej bijących zawodników w tej dywizji. A także pewnej kreatywności. Widać ta jego akcję w stylu wyhaczenia nogi połączonej z mocnym crossem. Swoją drogą doskonała technika. I uwielbiam ją oglądać w oktagonie. Piket, jak już mówiłem, swoimi zapasami powinien dawać się obalać Alcantara, który w tej płaszczyźnie, nie oszukujmy się, nigdy nie prezentował się dobrze. Ale Alcantara ma na tyle groźny parter i na tyle dobrze wstaje do stójki, że nie powinien dawać się skontrolować Brytyjczykowi.
Także... No. Znaczy nie, chciałem na temat tych obaleń, którym Piket miałby straszyć Alcantarę, nawet jeżeli go nie utrzymywać. Powiem ci szczerze, że ja tego nie widzę ze względu na to, że w mojej opinii Alcantara ma lepsze defensywne zapasy niż Rivera i to wyraźnie lepsze. Alcantara wyglądał już wcześniej całkiem nieźle z ludźmi, którzy starali się go obalać, ale najbardziej chodzi mi tutaj o... Kurczę, trochę się pogubiłem w temacie. Nie pamiętam, co miało być. Ogólnie, sorry, jestem dzisiaj taki średnio dysponowany. Ogólnie sądzę, że po prostu siłowo Piket nie sprosta Alcantarze i nie będzie miał podjazdu tutaj w tym aspekcie. I to jest właśnie to, co jeszcze ty mówiłeś w trójce, że Brazylijczyk jest bardziej kreatywny. Najbardziej, co pomimo tego, że Piquet może mieć lepszy boks, to sądzę, że te kopnięcia wielka i większa dynamika i eksplozywność tutaj będą robiły różnicę do Alcantary. Powiem szczerze, że no, o ile nie wyjdzie w gorszej, dużo gorszej dyspozycji niż w swoich poprzednich występach, to wydaje mi się, że powinien mieć jednak łatwą walkę. Zwłaszcza, że to jeszcze dochodzi jeden aspekt parteru, który Alcantara ma na wysokim poziomie. Fakt, że czasami potrafi odwalić lipę w stylu walki z Saincem, gdzie nagle staje się bezbronnym, ale sądzę, że to był taki jednorazowy wypadek przy pracy i
Tak, on tam
Piquetowi
przede
ani nie
wszystkim
da
sobie
się.
zawalił tą swoją wesołą stójką.
Tak, wesołą stójką i o ile dobrze pamiętam, to tam była jeszcze kwestia jakiejś kontuzji, choroby, coś w tym stylu latało. Znaczy, no wiadomo, jak jest z Brazylijczykami i ich kontuzjami, ale że latało coś niewesołego w opozycji do jego wesołej stójki, jeżeli chodzi o jego problemy zdrowotne. Naprawdę, no, wydaje mi się, że poddanie. Ogólnie skracając swoje typy, dlatego że właśnie ta przewaga parterowa powinna być duża. Może to być nawet poddanie, gdy Piquet obali Alcantarę. Stawiałbym na poddanie dla Marażu w drugiej rundzie. Jak ty to widzisz ostatecznie?
Powiedziałbym, że nie zaszokowałby mnie scenariusz, w którym Piquet jakoś przetrwa pierwszą rundę i dwie następne rundy Brazylijczykowi, ale raczej nastawiam się na to, że Brazylijczyk go w którymś momencie trafi na tyle mocno, że kwestią czasu zostanie skończenie twardego, ale jednak możliwego do zniszczenia w stójce Piqueta. Także Alcantara przez TKO, ale rundy się nie podejmę.
Dobra, przejdźmy może do kolejnej konfrontacji. To jest według tutaj mojej rozpiski Ian Entwistle z Robem Fontem. Znaczy tutaj to mi się też wydaje dość jednostronną walką, więc zapytam cię od razu, czy Ian Entwistle będzie w stanie urwać nogę Robowi Fontowi?
A jak Font sprawdził przygotowania, czytając książki, grając w gry i cenując ping-ponga, to może tak.
No i mam to samo zdanie na ten temat. To jest taka Roba Fonta walka do przegrania. Nie, no, nie sądzę, żeby no, po walce, jaką dał Entwistle z Perezem w Zagrzebiu, no nie sposób mi zdecydowanie nie faworyzować Roba Fonta, ale w sumie jak pomyślę sobie o tym, jak dużą przewagę w stójce i jak bardzo wątpliwy parter to była specyfika konfrontacji Thiago Santos, Eric Spicely, to w sumie już mnie nic nie zdziwi. Niemniej ja tutaj, no naprawdę, no, wydaje mi się, że to będzie absolutna dominacja i stójkowy gwałt zakończony nokautem w pierwszej rundzie dla Roba Fonta, ale może jesteś w stanie jeszcze jakiekolwiek szanse dla Iana tutaj wyciągnąć.
Prawdę mówiąc, nie umiem sobie wyobrazić scenariusza, w którym Entwistle to wygrywa, no bo jego ofensywne zapasy nie są czymś, czego Font powinien się obawiać. Entwistle najbardziej lubi sobie drogę do poddania torować nożycami. Tylko, że problem w tym, że każdy pierwszy na tą technikę musi się przygotowywać, co i odbiera tak z 20 punktów skuteczności. Jak na moje, Font na pewno będzie na nią przygotowany, nawet jeżeli się da złapać, to sądzę, że przynajmniej będzie w stanie wstać do stójki. I mówiąc o tym, że już dwóch rywali Entwistle, mimo wylądowania w niby niekorzystnej pozycji, zdołało ją odwrócić w takim stopniu, że go znokautowano w parterze. Na stójce, co Brytyjczyk potrafi zaoferować? Praktycznie nic. Poza mocnymi lookingami, jego arsenał kickbokserski, no nie istnieje, nie oszukujmy się. Bądź może nie jest najlepszym zawodnikiem tej dywizji. Walce z Linekarem bardzo mnie zawiódł, ale jego pięściarskie umiejętności i w miarę szeroki arsenał powinny pozwolić Entwistle stłamsić i dosyć szybko i efektownie skończyć. Chyba, że Entwistle nie sprawia wrażenia zawodnika, który walczy do końca.
Dokładnie. Plus również, jak z tego co widziałem w jego poprzednich i ogólnie w jego wszystkich walkach, on wydaje mi się, że za dużo siły ma taki problem Marcina Helda ze swoich wcześniejszych lat. Za dużo siły wkłada w te swoje próby dojść do technik na nogi, technik dźwigni na nogi i co potem skutkuje znacznie osłabioną kondycją w późniejszym, tak długo jak dalej trwa walka. Więc no nie wydaje mi się, żeby Entwistle jakieś tutaj większe stanowienie, zagrożenie dla Fonta stanowił. Dodam jeszcze tylko tak w kwestii suchych śmieszków, że Ian Entwistle trenuje w Phukecie, więc no. Jak już to kiedyś omawialiśmy, jeżeli trenujesz w Phukecie, to o ile nie jesteś Krzysztofem Jotko, to nie mam do ciebie zbyt dużego zaufania. Ostatecznie Rob Font nokautem w pierwszej rundzie Bolt.
Tak samo.
No i to mi się podoba.
W zasadzie nawet nie zdziwiłbym się jakiemuś odklepaniu ciosów. I nie mówię tego złośliwie, po prostu Andrzej ma taką tendencję, że albo mu wejdą te nożyce, albo oddaje walkę.
No tak, zgadzam się z tym. Dobra, przechodzimy do walki, która mi się tutaj z tych naszych do tej pory omawianych wydaje najbardziej wyrównana. Mianowicie to jest konfrontacja Davy'ego Granta z Damianem Stasiakiem, który zaprezentował się bardzo dobrze w Zagrzebiu z Filipem Pejiczem, który nie mam zielonego pojęcia, jak trafił do UFC, ale trafił. Wcześniej dając całkiem niezłą walkę z Jaocinem Mejzą pod względem tego, że nie poddał się i bo sama walka była ogólnie dość słaba i Mejza jest niskiej klasy przeciwnikiem, ale nie poddał się. To było fajne, plus no, wierząc doniesieniom z kempu cały czas mocno trenuje zapasy, biorąc pod uwagę jego karateską stójkę, która czasami wydaje się być całkiem efektywna, i parter, który również, jak widać w jego ostatnich statystykach i po tym, że otrzymał niedawno czarny pas w brazylijskim jiu-jitsu, ulega poprawie, może stanowić ciekawe zagrożenie przeciwko dla Davy'ego Granta, który, no, bądźmy szczerzy, w swojej ostatniej konfrontacji z Chico Camusem, nie, przepraszam, to nie był Chico Camus, to był Marlon Vera. Nie wiem, czemu ci dwaj zawodnicy strasznie mi się mylą. No, nie wyglądał spektakularnie, przynajmniej w mojej opinii. To może ciebie najpierw, Bolt, zapytam, jak ogólnie ty widzisz to starcie?
Ja w tej walce faworyzuję Granta. Przede wszystkim trudno powiedzieć, jaką obecnie formę rzeczywiście prezentuje Stasiak. No bo nie oszukujmy się, Page ma obronę obaleń na poziomie ujemnym. Jego bardzo również nie powala. Z kolei walka z Mezą była dawno temu i nieprawda. A przynajmniej ja mam taką nadzieję, jeżeli miałbym pozytywnie prorokować dla Polaka w tej walce. Owszem, Grant nie jest żadnym wirtuozem parteru czy zapasów. Ale jeżeli Stasiak je ma na takim poziomie jak przy walce z Mezą, to sądzę, że będzie w stanie tę walkę utrzymać w trójce, gdzie go faworyzuję. Boks Polaka obecnie raczej, to znaczy nie wiem czy obecnie, bo nie wiemy w jakiej jest formie pod tym kątem, ale jego walka z Mezą nie rokowała jakoś szczególnie dobrze od strony pięściarskiej. Na plus na pewno trzeba naszemu rodakowi zapisać bardzo szybkie kopnięcia. Zwłaszcza mi się podobały te błyskawiczne obrotówki na korpus. Z czym Grant łomkiem w trójce nie jest. Wprawdzie momentami za bardzo leci z boksem w stylu hulaj dusza, piekła nie ma. Ale potrafi skoncować, całkiem mocno kopie. Ogólnie uważam, że jeżeli Grant tę walkę utrzyma na nogach, to ją wygra. A sądzę, że ją da radę utrzymać na nogach. Przy czym jeżeli wda się w bardzo wykotłowaniny z Polakiem, to absolutnie nie zdziwi mnie jakieś poddanie. Myślę jednak, że ta kombinacja Granta w stylu zaplątania rywala pod siatkę, paru szybkich ciosów i ewentualnego różnicowania sygnału kopnięciami na nogi i korpus powinna być wystarczająca na Polaka.
Okej. Okay. Ja może trochę bardziej życzeniowo postawiłbym na Stasiaka, dlatego że najbardziej, no, nie możemy zbyt dużo wyciągnąć oczywiście z tej jego ostatniej walki, bo jak ustaliliśmy, Page, kim jest Page i sukcesy na jego tle to są żadne sukcesy, ale podobała mi się jego stricte technika, jeżeli chodzi o to, jak ciasno, cały czas ciasno trzymał Page'a i widać było, że to wyszkolenie techniczne musiało tutaj iść mocno do przodu, jeżeli chodzi o sam grappling. Wyglądało to tak, jakby naprawdę Stasiak, nawet może to ja sobie trochę to dopowiadam, ale jeżeli by trafił tamtej nocy na mocniejszego przeciwnika, to może nie skończyłby go aż tak szybko i spektakularnie, jak mu się to udało na TPI-cze, ale byłby w stanie mu zafundować, jeżeli nie podobny los, to przynajmniej postawić duży opór w zakresie grapplingu, co powinno być samo dla niego sukcesem. Plus, sądząc po wywiadach, dużo nie oglądałem, ale przewinął mi się jeden albo dwa. Dość poważnie i sensownie podchodzi do kwestii swojej kariery. I dlaczego miałby tego nie wygrać? Znaczy, Grant, boję się jego zapasów, no boję się o zapasy. Zapasy to nie jest coś, co można nadrobić w ciągu pół roku, roku i tak dalej. A Grant ma na pewno z tym większą styczność niż Stasiak w swojej przyszłości, ale wydaje mi się, że ta walka jest, że wydarzy się coś w stylu zajścia za plecy pod siatką i Stasiak wyciągnie jakieś poddanie ze stójki. Nie wiem, może to mocno życzeniowa wizja, ale stawiam na Stasiaka przez poddanie. Mam tylko nadzieję, że ta walka, nawet jeżeli Stasiak ją przegra, nie będzie wyglądała podobnie jak walka Granta z Wejrą, gdzie po prostu Grant będzie smutno leżał na naszym rodaku i ta walka będzie typową bezbarwną walką w stylu 30-27 przeleżenie. Postawię mocno życzeniowo na Damiana Stasiaka przez poddanie w pierwszej rundzie. Ogólnie jaki jest twój typ, Bolt?
Grant przez decyzję. Myślę, że nie będzie chciał mieć zbyt wiele do czynienia z parterem Polaka. Chociaż z drugiej strony chociaż się ładował do parteru z wadą, który też całkiem nieźle wygląda z pleców.
No
Natomiast
właśnie.
w trójce kickboksowska gra Granta wygląda po prostu w sposób bardziej rozbudowany, bardziej poukładany. Nie zapominajmy, że Grant mimo swoich zapaśniczych ciągot wodzi się ze sportów uderzanych. No i to po prostu widać, bo o ile ma ten nieco chaotyczny boks, gdy się za bardzo spędza, to wie kiedy skoncować, wie jak skoncować, wie w jaki sposób kopać. A co do tej karateckiej stójki, no przykro mi, ale nie do końca jestem przekonany. Także granda 29-28.
Rozumiem. Dobra, no lepiej 29-28 niż 30-27. Ale no, miejmy nadzieję. Dobra. Kolejną według tutaj naszej rozpiski konfrontacją jest walka zamykająca, czy zamykająca, otwierająca w tym przypadku prelimsy emitowane w telewizji, czyli Albert Tumenow, Leon Edwards. Albert Tumanów, który już gdy był prawie namaszczany na przyszłego mistrza, no, przyszła ta bardzo niemiła walka z Gunnarem Nelsonem, gdzie nie pokazał praktycznie nic. Ben wydając się być strasznie zastraszony wizją bycia sprowadzonym do parteru przez Nelsona, co strasznie sparaliżowało jego poczynania w stójce. Przynajmniej taki był mój odbiór tej walki. Konfrontuje się z Leonem Edwardsem, który też ostatnio prezentuje się, bądźmy szczerzy, poniżej oczekiwań. Bolt, sądzisz, że to będzie taka konkretna destrukcja w wykonaniu Tumanowa w stójce, czy Edwards ma jakieś szanse? Pytam trochę tendencyjnie, bo wiem, że z Tumanowem jesteś za pan brat.
To znaczy, ja tę walkę widzę w taki sposób. Jeżeli Edwards nie da rady obalać Tumanowa i go kontrolować, to Tumanow powinien go spokojnie w tej stójce rozpykać. Ja na tę walkę mam taki scenariusz, że go Edwards obala raz, może dwa, ale w końcu Tumanow znajduje rytm i rozbije Edwardsa w stójce. Dlaczego? Pomijając już te kwestie zapasów, które Edwards bardzo poprawił, natomiast Tumanow ostatnio w tej kwestii pokazał się no niezachwycająco, to Tumanow w stójce jest zawodnikiem dwie klasy lepszym. To, gdzie ostatnio z wiadomych przyczyn bał się otworzyć ze swoją ofensywą i jak na moje za bardzo skupił się na rzucaniu nie do końca sensownych kopnięć, to jednak jego gra bokserska splata świetlno przed Edwardsem. Tumanow po co się bardzo dobrze koncować, lubi uderzać na korpus, co pokazał chociażby Larkinowi, też świetnemu uderzaczowi, któremu napsuł w stójce przecież Rosjanin. No i jeszcze dodzą takie rzeczy jak to, że Edwards w tej swojej stójce nie uderza kombinacjami, przede wszystkim koncuje, choć trzeba przyznać, że jest w tym niezły. Do czasu rzuci jakieś kopnięcie, fakt, że mocno, ale Tumanow raczej nie powinien się nimi dać zbytnio zranić. Ogólnie to liczę, że Tumanow nie będzie za bardzo właśnie starał się popisywać kopnięciami, które wprawdzie ma solidne, ale jego główną bronią jest boks, nawet mimo tych skończeń kopnięciami. Tylko po prostu sobie zapędzi w pewnym momencie Brytyjczyka pod siatkę i go tam zasypie swoimi sierpami podbródkowymi, które wykonuje naprawdę rewelacyjnie. Zresztą jeżeli chodzi o samą technikę bokserską, to absolutnie jeden z najlepszych zawodników w UFC.
To prawda, tylko uderzenia na korpus aż bolą, jak się je ogląda.
Tak, i on w ogóle bardzo fajnie ten swój boks ciągle dostosowuje do MMA. Tak jak przed UFC na przykład doskonale pracował z kontry, czy tymi swoimi sierpami się budowali. Tak w UFC zaczął się chętnie odwołać do tych ciosów na korpus, czy na przykład zaczął dużo rzucać podbródkowych, bo fajnie wchodzą przez małe rękawice. No, skracając, spodziewam się, że Tumanow skończy Edwardsa, nawet powiedziałbym, że w pierwszej rundzie. Przy czym nie będę też bardzo zaszokowany, jeżeli Edwards da go zagranitować zapasami, które mocno poprawia w American Kickboxing Academy.
Okej, ja widzę tutaj podobnie tak jak coś skończenie w wykonaniu Tumanowa, ale nie sądzę, że ono nastąpi tak szybko. Wydaje mi się, że to będzie raczej ubicie podmęczonego i trochę złamanego psychicznie Edwardsa bliżej końca walki i trzecia runda. Tak samo, no nie wykluczam, że ta walka będzie spowalniana przez Edwardsa albo klinczem, albo obaleniami. Miejmy oczywiście nadzieję dla oka, że nie, ale no w stójce no niepodzielnie powinien królować Tumenow. Również mam, tak jak ty, nadzieję, że skupi się raczej na boksie niż próbowaniu szpanować kopnięciami i no, wyraźnie dość go faworyzuje w tej walce. Musi na pewno trzymać ręce wysoko w uwadze przed. Uważać na wysokie kopnięcia Edwardsa. Coś, co używa praktycznie w każdej swojej walce. Coś, czym został mocno trafiony Paweł Pawlak. Ale nie sądzę, żeby uderzacz jego klasy miał z tym duży problem. Ostatecznie Tumenow TKO trzecia runda. Przechodzimy dalej?
A mamy wybór?
Nie mamy. Przechodzimy w takim razie do prelimsów fight passowych. I od góry lecąc, według tej rozpiski, co oczywiście może się zmienić, bo ja zdecydowanie bardziej jako main event fight passowych prelimsów widziałbym walkę, którą mamy kolejną, czyli Leonardo Santos, Adriano Martins, bo zapowiada się na prawdziwy sztos. Mamy walkę Mike'a Borrego, który w świetnym stylu zadebiutował w UFC, konkretnie niszcząc Hyung Yulima. Gdyby nie te oskarżenia o rasizm, to w ogóle byłby to pewien wygryw dla Amerykanina z trenującym bodaj w Black Zillions, albo to już nieaktualne, Denem Robertsem. Bolt. Znowu cię zapytam pierwszego. Sądzisz, że to będzie raczej parter Robertsa, czy raczej stójka Perego, a może w ogóle widzisz tę walkę w jakiś inny sposób? Co sądzisz na ten temat?
Przede wszystkim Roberts uważam za zawodnika bardzo przereklamowanego.
Plus jeden.
Sam na początku miałem wobec niego pewne oczekiwania, gdy wchodził do UFC. Ten jego debiut może jeszcze nie był jakiś niepokojący, ale było tam widać, że być może nieco się pomyliliśmy. Owszem, można mówić, że to ta nerwowość związana z pierwszym wejściem do oktagonu, bla bla bla. Ale Roberts nie powinien się dać tak łatwo obalać. No ale fakt, że ładnie ten trójkąt wyciągnął z tego obalenia, szacuneczek, ale następna walka wyglądała już w wykonaniu Robertsa tragicznie. Tak naprawdę to jest punktowałem dla jego przeciwnika, którego zresztą już w UFC nie ma.
Również, jak dla mnie, to była walka Steela.
Roberts to jest taki dziwny przypadek gościa, który niby ma bogatą bokserską, amatorską karierę, niby się wywodzi ze strójki, niby był hypowany jako striker. Ale z tą jego strójką jest po prostu coś nie tak. Brakuje mu płynności w kombinacjach. Kopnięcia rzuca z rękami i przy pasie, za co między innymi zapłacił w walce ze Steelem pierwszym knockdownem. Mimo tego, że pewien czas spędził w Black Zillions, a więc klub jest naprawdę rewelacyjnym trenerem strójki, mimo z tymi strójkowo sparring partnerami, to ta strójka ewidentnie nie nadaje się na co mocniejszych uderzaczy. Fakt, że Robert uderza mocno, ale jeżeli w tym aspekcie nie zaliczył jakiegoś dużego progresu, to widzę to absolutnie dla Pradego. Zapasy Roberta są dobre, ale tylko w ofensywie. Trzeba przyznać, że w parterze kręci się całkiem nieźle. Ale też to nie jest taki zawodnik, którego by się bały czarne pasy w brazylijskim jiu-jitsu, za to to nie. No i naprzeciwko niego staje Pery, który bardzo pozytywnie zaskoczył mnie tempem swojego rozwoju. ostatniej walce przed dołączeniem do UFC. Przede wszystkim stawiam wrażenie zawodnika, który mocno uderza, ale po prostu brakuje mi jeszcze pewnych podstaw. Fajnie wtedy kopał na korpus, miał rozbudowany arsenał, ale myślałem, że Lim go pokona właśnie przez to, że Pedro nie rusza głową, że stoi w miejscu, nie stosuje za bardzo ciosów prostych w kontrze. Natomiast w walce z Limem Pedro zawalczył zupełnie odwrotnie. Fajnie poruszał głową, poruszał się, robił sobie przestrzeń ciosami prostymi i przede wszystkim to, że znowu rewelacyjne kontry, którymi Lima ustrzelił. I nie widzę, dlaczego miałby tego nie zrobić z Robertsem, którego szczęka wydaje się być nieco podejrzana. Jeżeli Roberts będzie dalej wlatywał z pojedynczymi ciosami, to takimi jak prawy sierpowy, czy jakieś tam kopnięcie, albo co jeszcze było w ostatniej walce tragiczne, kolano w ogóle z rękami przy pasie, to sądzę, że Pedro go ustrzeli w podobny sposób jak Lima. Może Roberts przetrwa nieco dłużej, bo przyzwoicie się porusza, ale prędzej czy później albo Pedro go zmusi do jakiejś mocniejszej, bardziej zdecydowanej akcji, po której go skontruje, a zrobi to swoimi kopnięciami, albo Roberts po prostu spróbuje zaatakować bardziej agresywnie i w efekcie też biegnie na kontrę. Typuję Pedro go przez skończenie, też w pierwszej rundzie. Po prostu do Robertsa nie jestem absolutnie przekonany.
Okej, no to w tym akurat w aspekcie tej walki się nie zgadzamy, dlatego że ja widziałem zbyt mało grapplingu i parteru i zapasów Mike'a Perego, żeby zakładać, że dany Roberts nie zrobi z tego bardzo brzydkiej zapaśniczej walki kończącej albo się poddaniem, albo zdecydowanym zwycięstwem na punkty, a co według mnie jest najbardziej prawdopodobnym scenariuszem. Dany Roberts, jak wcześniej mówiłeś, naprawdę dobrze kręci się w parterze. Przy czym w ostatniej walce, gdzie wyglądał tragicznie, trafił na Dominika Stila, który wywodzi się z zapasów i to tutaj no, dużo według mnie zmieniło. Mike Perry, o ile ja się dobrze orientuję, jest zawodnikiem z backgroundu stójkowym, co też mówią wyniki jego ostatnich walk.
To znaczy, jeżeli chodzi o Pedro, to zaczynał od razu od MMO.
Od razu od MMA. No okej, okay, no ale no, ja zakładam ogólnie, że przewaga grapplingowa Robertsa spowodowana doświadczeniem, bo zaczynał bodaj dużo wcześniej, bo na tej brytyjskiej scenie jest już tam od lat niż ogólnie Perry w MMA. No i ogólnie to takie doświadczenie pozwoli mu zdecydowanie wygrać z Perrym, po prostu w którymś momencie go kończąc poddaniem. Widziałbym to w okolicy drugiej rundy, więc sądzę po prostu, że ta walka będzie dość brzydka dla ludzi liczących na stójkowe odpalenie się Perego, tak jak jego debiucie. Sądzę, że Robert zrobi z tego walkę mniej przyjemną dla oka, dlatego że pomimo tego, że on potrafi się dobrze kręcić w parterze, nie zawsze lubi to wykorzystywać, tylko czasami poleżeć sobie na przeciwniku. Dlatego sądzę, że druga, trzecia runda poddanie dla Roberta. Fakt oczywiście, że jeżeli ta walka będzie dłużej toczyła się w stójce, to w każdej minucie, w każdej chwili Roberts będzie mocno zagrożony, bo no Perry, tak jak mówiłeś, pokazał się w debiucie zdecydowanie powyżej oczekiwań, ale nie. Wydaje mi się, że zapasy jednak odegrają rolę i Roberts po prostu po przygotowaniach Brazilians nie będzie, będzie mocno, solidnie ustawiony, mądrze ustawiony i od razu pójdzie po łatwe zwycięstwo, najłatwiej po najlżejszej linii oporu. Mocno będę zaskoczony, jeżeli Perry będzie w stanie sukcesywnie stawiać opór Robertsowi w tej płaszczyźnie, czytaj w grapplingu. Chcesz jeszcze coś dodać, czy przechodzimy dalej?
Przechodzimy dalej.
Okej. Okay. To jest walka, na którą chyba czekam, wydaje mi się, że najbardziej z tych walk, które dzisiaj omawiamy. Jest w dość dziwnym położeniu, dlatego sądzę, że zostanie jeszcze zrobiona tym prelimsowym main eventem, fight passowo prelimsowym main eventem. Przepraszam. Czyli konfrontacja Leonardo Santosa z Adriano Martinsem. Obaj panowie ostatnio wyglądają bardzo mocno. Adrian Martins został takim troszeczkę koszmarem Rosjan, bo i Makhachew, i Khabilov wyglądali dość słabo na jego tle. Wcześniej, no, ogólnie ma w UFC dość spektakularną karierę. Oprócz tego nokautu od Donalda Cerrone, i naprawdę te jego walki są i efektowne, i widać, że idzie do skończeń. Fajnie się to ogląda. Na jego przeciw stoi Leonardo Santos, który w ostatniej walce, no, również wyglądał spektakularnie. Nokaut na Kevinie Lee, tak szybkim tempie, i to w ogóle, gdzie był w tej konfrontacji gremialnie skreślany, naprawdę rokuje dla niego dobrze, bo wcześniej każdy myślał o nim jako o grapplerze bez stójki, to jeszcze takim grapplerze, który średnio ten swój grappling jest w stanie przenieść na grunty MMA. White na przykład, walka z Frainem Escudero i Normanem Parki. Dlatego, no, jak dla mnie, to ogromny progres pokazał ostatnio i strasznie ta walka mnie ciekawi. Stójka. Mi się wydaje, że mimo wszystko Adriano Martins jest lepiej poukładany. Ma bardzo dobre kopnięcia, płynnie rusza głową i tak dalej. I pomimo tego, że Santos wyglądał bardzo dobrze z Kevinem Lee, to powinien mieć zbyt dużo do powiedzenia. Bolt, jak sądzisz, jak będzie wyglądało to w płaszczyźnie uderzanej?
Obaj, jeżeli chodzi o podejście do boksu, zasadują nieco podobne rozwiązania. Mianowicie obaj lubują w walce z końcu, przy czym Santosa tak za końcujące dopiero kiełkuje. To był właściwie pierwszy jej prawdziwy pokaz w oktagonie, w jaki sposób ubił Lee. Natomiast Martins może nie zjadł na tym zaułków, ale powiedzmy, że widać po nim, że ta jego stójka nie jest już dodatkiem do jego grapplingu, tylko równorzędnym elementem. Martins doskonale pracuje w kontrze. Bardzo mocno uderza. Jego ofensywa też wygląda dobrze na czele z piekielnie mocnymi low kickami. I myślę, że właśnie z tego powodu powinien mieć nad Santosem przewagę. Z jednej strony Santos zaczyna nieźle końcować, ale z drugiej strony sam bardzo często się odsłania. Zwłaszcza przy rzucaniu kopnięć, które też rzuca przyzwoicie, ale właśnie one wyglądają jak idealnie naszykowane na jakąś potężną kontrę, której się pomocniczo spodziewam. No i mając nic, jeżeli trzeba, potrafi przycisnąć, potrafi zawalczyć agresywnie, mieszając właśnie ten swój mocny boks z potężnymi low kickami. Także spodziewam się stójć ze scenariusza takiego, że Martins od początku zacznie kombinacjami bokserskimi. Santos w pewnym momencie, próbując skoncować, się odsłoni w taki sposób, że Martins będzie miał otwarte pole do dosyć bezpośredniego ataku, no i w ten sposób Santosa ubije. Natomiast jeżeli mielibyśmy mówić o zapasach i parterze, to przewagę zapaśniczą widzę zdecydowanie po stronie Martinsa, który widać, że bardzo dobrze przechodzi te obozy w American Top Team. To w jakiś sposób.
I jest chyba dość mocno silniejszy, jest dużo mocniejszy fizycznie, tak mi się wydaje. Że ci tak przerwę i się wtrącę, bo Santosa obalenia to są zazwyczaj takie triki wycięcia z klinczu, rzuty z judo, takie bardziej wmanewrowanie w ten parter, gdzie mi się wydaje, że Adriano Martins jest takim bardziej klasycznie ułożonym, jeżeli chodzi o aspekty chwytane, klinczu, i zapasów ogólnie, i obaleń, w MMA.
Tak, sądzę, że jeżeli chodzi o obalenia, to tutaj również przewaga należy przypisać Martinsowi. Ocenę partnera się nie podejmę, ale sądzę, że z jednej strony obaj powinni się móc neutralizować, ale z drugiej strony ten, który znajdzie się na górze, powinien po prostu tę walkę być w stanie utrzymać do końca rundy. Choć jeżeli, w zasadzie nie, nieco to muszę zrewidować, Martins jest jednak piekielnie silny. To w jakiś sposób dostawił się z Cruikshankiem. Ja wiem, że Cruikshank to nie jest żaden wybitny zawodnik w ogóle, ale to w jakiś sposób najpierw stójce go upokorzył, Strikera. Następnie wręcz z łatwością wyciągnął tę balachę i to jeszcze nie była taka klasyczna balacha. Martins jest naprawdę fizycznie jednym z najgroźniejszych zawodników w tej kategorii. I choć nie daje temu scenariuszowi dużych szans, to nie będę bardzo zszokowany, jeżeli Martins właśnie jakoś siłowo znajdzie poddanie Santosa.
A ja ci powiem szczerze, byłbym mocno zdziwiony takim scenariuszem, bo właśnie to jest ten aspekt, który mnie mocno jara w tej walce. Obaj są dobrzy w parterze, przy czym są dobrzy w parterze w trochę inny sposób. Martins jest silniejszy, tak przyznaję ci rację, jeżeli chodzi o to, i taki bardziej konserwatywnie nastawiony, dobrze przychodzi gardę, kontroluje Wajd właśnie ta walka na przykład z Cruikshankiem, a jeżeli chodzi o samą finezję parterową i Santos lubi zasypiać ogólnie, oczywiście leżąc na plecach i tak dalej, ale chodzi mi o same skillsy i samą taką kreatywność w parterze, to zdecydowanie daje tutaj przewagę wyższemu chyba Brazylijczykowi. Naprawdę byłbym zdziwiony, jeżeli Martins byłby w stanie poddać Santosa. Oczywiście nie wykluczam tego, no. To jest MMA i wydaje mi się, że dziwniejsze rzeczy miały w ostatnich miesiącach miejsce. Ale naprawdę, no, jeżeli chodzi o jakkolwiek widzę przewagę Martinsa w stójce i w zapasach, to w parterze raczej widziałbym tutaj tę walkę dla Santosa. Niemniej, no, nie możemy po tym, co pokazał Kevin Lee, ja osobiście nie mogę nawet w stójce kompletnie skreślać Leonardo, więc no, mogą się tutaj dziać naprawdę ciekawe rzeczy. Postawię, tak jak chyba ty, na Martinsa, postawię na jego zwycięstwo decyzją, ale mi się wydaje, że tak trochę w głębi duszy kibicuję Santosowi, dlatego że to jego walki pokazują, że przebył naprawdę długą drogę w MMA i poprawia się z walki na walkę, co zawsze szanuję. Moim typem jest Adriano Martins, decyzja, a twoim?
Też Martins decyzja. Santos to jest jednak twardy chłop i nie da się skończyć, ale powiedziałbym, że to raczej będzie 30, nie, nie, 29-28, ale rundy, które wyda Martins, będą już tak wyraźnie wygrane.
Tak, no ja bym widział takie 30-27, 28-29, 29-28 dla Martinsa po dość takiej bliskiej walce. Bardziej w to w tym stylu niż 30-27, ale zobaczymy jak będzie. No, mnie osobiście ta walka strasznie ciekawi. Dobra. I przechodzimy do drugiej omawianej przez nas dzisiaj walki z udziałem Polaka. Walki, która oczywiście nie miała być walką z jego udziałem, dlatego że z Markiem Diakiese, debiutantem UFC, miał się zmierzyć szwedzki wielbiciel Torebek Ezamadadi. Przepraszam. Ale z powodu jego kontuzji, prawdę na ostatnią chwilę, do tej karty wkroczył Łukasz Sajewski, co jest dla wielu niespodzianką, w tym dla mnie również, dlatego że w stylu, w jakim przegrał swoje dwie pierwsze walki, raczej nie predestynuje go do dalszych występów w największej organizacji na świecie, ale akurat trafił na swój moment, więc dlaczego nie? Rozmawialiśmy chyba wcześniej już trochę na temat tej walki, ale nie spoilerując, no, Diakiese powinien mieć zdecydowaną przewagę w stójce. Był ten moment w walce z Burnsem, gdzie Sajewski trafił, widać jakby nawet trochę zachwiał Burnsa swoimi ciosami, ale no, w ostatecznym rozrachunku on przegrywał tę walkę w stójce, więc no, nie widzę tutaj powodów, dla których miałby wygrać z Diakiese w tym aspekcie. Tylko poddanie. I to raczej takie dziwne niż po metodycznym obaleniu, przejściu gardy i zajęciu dogodnej pozycji i wtedy poszukaniu skończenia, tylko coś dziwnego. No, tylko tak jestem w stanie sobie wyobrazić wygraną Łukasza Sajewskiego, dlatego że Mark Diakiese to jest naprawdę solidny kawał solidnie zapowiadającego się dopiero zawodnika. Ale z dość już dobrze, z taką utartą opinią na brytyjskiej scenie MMA. No, Tybold chyba pewnie będziesz miał podobne zdanie na temat szans Sajewskiego.
Podobnie.
Znaczy, no,
No nie oszukujmy się.
uściślając.
Madadi dla Diakiese nie był rzucony przypadkiem, tylko jako taki solidny test, bo Madadi to jest całkiem przyzwoity zawodnik. Nawet gdyby Sajewski miał pełny obóz, to zdecydowanie bym faworyzował jego rywala.
Tak, właśnie weźmy też pod uwagę to, bo też nie wspomniałem o tym, ale to jest racja, że dlatego, że Sajewski wskoczył na ostatnią chwilę, nie wiem jak będzie wyglądała jego kondycja, no, jeżeli patrzymy na przykład na walkę z Hainem, to ona wyglądała tragicznie już w pierwszej rundzie, więc no, im dłużej ta walka będzie trwała, to tym będzie to bardziej faworyzowało Diakieza.
No krótko sobie może mówmy, w jaki sposób obaj walczą. Zajewski, powiedzmy, że potrafi wykazać całkiem przyzwoitą siłę w swoich ciosach. Czy to ta walka z Bencem, czy jeszcze któraś z jego walk przed UFC, chyba ta ostatnia z tym Rosjaninem, nazwiska nie pomnę. Ale generalnie
Tak,
stójka
tak.
Zajewskiego jest mocno chaotyczna, brakuje w niej jakiejś takiej myśli przewodniej. Po prostu sobie wpadnie z ciosami. Przy tych ciosach daje się trafiać czasem w rzecz repetywny i źle dla niego wróżący sposób, na przykład walka z Hainem. Cały czas się łapał na te same rzeczy. Ogólnie to zapasów po jego stronie nie widzę. Może ewentualnie w parterze bym widział jego przewagę na Diakesa, ale po prostu nie spodziewam się, że Diakesa będzie się do parteru pchał. Bo tak, sam ze swojej strony ma całkiem dobre obalenie i potrafi po prostu przygrindować, jeżeli jest taka potrzeba, na przykład walka z McGunnem. Ale przede wszystkim Diakesa to jest dobry striker. W tej swojej stójce czasem jest, nie wiem, czy bardziej kreatywny, czy chaotyczny, co nie zawsze mu dobrze w duszy, przynajmniej do momentu, aż się nie poukłada. Te jego cudaczne kopnięcia może i są fajne, ale często przez to ląduje w dziwnych pozycjach. No ale przede wszystkim dynamika Diakesa połączona z jego już obecnie bardzo rozbudowanym arsenałem odwraca pozycję, odwołuje się właśnie do masy różnorodnych kopnięć, potrafi zaszarżować jego overhand, już dwóch ostatnich rywali skończył w czasie poniżej minuty. Dlatego Diakesa bardzo ładnie się porusza, jego sposób określiłbym jako naelektryzowany, cały czas coś robi, aby nie stawać w miejscu, nie dawać rywalowi łatwego trafienia. Dlatego Diakesa, gdy nie wpada akurat z tymi swoimi przekombinowanymi niekiedy kopnięciami, to całkiem nieźle kontroluje dystans. Często pyka ręką, fakt, że te jego ciosy proste nie zawsze są najtechniczniejsze i najładniejsze, ale one przede wszystkim mają mu dawać przestrzeń w razie znalezienia się w gorszym położeniu. Także sądzę, że dosyć szybko zapędzi Polaka pod siatkę i tam odpali albo swojego overhanda, albo jakieś kolana, ale raczej tego overhanda, w którym się ostatnio całkiem słusznie zakochało.
Okej. No to pewnie nie będziemy tutaj mieli żadnej rozbieżności akurat w tej walce, w typowaniu. Jaki jest nokaut pierwsza runda?
Tak.
No mi się wydaje, że to jeszcze będzie coś takiego w stylu latające kolano niż ten overhand, tylko coś takiego ekwilibrystycznego, dlatego że Diakieza ma zapędy na dziwnie i tak mocno efektownie walczącego zawodnika. Diakieza nokaut pierwsza runda, co tu dużo mówić.
Tak, tym bardziej, że trzeba dodać, że chociaż Diakieza owszem jest skojarzony z tej swojej dzikości w klatce, to da się potrzeby potrafi inteligentnie zawalczyć, na przykład walka z McGunnem, z którym nie chciał się pykać w stójce, więc go sobie po prostu elegancko zgrindował. Także myślę, że nawet jeżeli jakimś cudem by Zajewski swoje mu wszedł w problemy, to po prostu szybko zmieni taktykę i tak tę walkę wygra. Jak dla mnie największy mismatch na tej gali.
Nie sposób się nie zgodzić. Dobra. No czyli mając omówione prelimsy w całości, prelimsy w naszej dzisiejszej karty, naszej dzisiejszej, przepraszam, co ja pieprzę, z naszej sobotniej karty kolejnej numerowanej gali UFC, tymczasem się z wami żegnamy i wracamy prawdopodobnie za parę dni z porcją kolejnych pseudotechnicznych analiz głównej karty, która zapowiada się całkiem nieźle, dlatego stay tuned i zapraszamy oczywiście do oglądania gali w sobotę. Do usłyszenia.
Cześć.